www.sklepkolonialny.com. Mój uczciwy interes, książki z prawdziwym autografem, strokate koszule, które sam noszę, yerba, którą rzeczywiście piję i w niedzielę nieczynne. www.sklepkolonialny.com. Come, please come.
Studio Dziki Zachód.
Dzień dobry.
Dzień dobry. NS
Radio Dwóch. Radio Dwóch Prędkości, to Krzysztof Skowroński jest wolny, a ja jestem szybki, czy o co chodzi?
O to.
No i czym mogę panu służyć o tym pięknym poranku, a u was wieczór, już zrobiliście swój dzień cały. A mój jeszcze przede mną stoi otworem.
Piękną, barwną opowieścią dotyczącą początku wszechświata.
No, na początku Bóg stworzył niebo i ziemię i tak dalej. No, kosmos stworzył przed ziemią i niebem jeszcze. Właśnie zacząłem czytać Nowy Testament, kolejne kółko. Stary, przepraszam, Testament, kolejne kółko. Po kilku latach przerwy mnie naszło czytać. Kupiłem inne wydanie trochę od poprzedniego. Zacząłem czytać i tam na początku jest ta historia opowiedziana.
A stworzył z czego?
Pomyślał i stworzył. No, stworzył materię, z niczego stworzył. To jak na sądzie ostatecznym nasze sprawy zostaną rozpatrzone i trafimy wreszcie przed oblicze Pana, to wtedy wszystko się wyjaśni. Różne zagwozdki z Pisma Świętego, szczególnie w Nowym Testamencie zawarte, staną się wtedy jasne przed naszymi oczami, a na razie nie wszystko masz człowieku rozumieć. Do tego, jakbyśmy wszystko rozumieli, to wiara jest niepotrzebna. I to nas prowadzi do jakichś tematów naukowych, powiem państwu, bo całą masę wiedzy naukowej bierzemy na wiarę. I jakoś nam to nie przeszkadza. W wielu sytuacjach ja się z tym zgadzam, tam powiedzmy paradygmat newtonowski. Że jabłko spada z drzewa, bo jest grawitacja, bo coś tam i przyspieszenie, skąd się bierze. To wszystko jest pewne, to są wszystko pewne przybliżenia. Część rzeczy przyjęliśmy już wtedy, sam Newton przyjmował na wiarę. Coś zaobserwował, przyjął na wiarę i jakoś to sobie wytłumaczył. Potem przyszedł Einstein, sięgnął głębiej, zaczął tłumaczyć inaczej niż Newton. Nie wiem, zmienił tę teorię, poszerzył, rozbudował, trudno rzec. I tam jest cała masa też rzeczy na wiarę. Część rzeczy się u Einsteina też nie zgadza. No i przyjmujemy na wiarę, że na razie dobra, ta teoria jakoś nam tłumaczy świat na tym poziomie, na którym jesteśmy dzisiaj, ale ona nie tłumaczy wszystkiego i dopiero jak se wszyscy poumieramy i będzie sąd ostateczny, to się wszystko wytłumaczy.
To prawda. Przynajmniej tak w to wierzymy, że to prawda.
Natomiast w nauce ja bym unikał takich sytuacji, w których przyjmujemy na wiarę. Co innego Newton, który sięgnął granic poznania ówczesnego w ramach ówczesnej technologii i rozwoju myśli. No już lepiej się nie udało wymyśleć, posunął do przodu nas bardzo wszystkich w rozumieniu świata i się zatrzymał w którymś momencie. Natomiast trzymanie się kurczowo na wiarę różnych rzeczy kompletnie niesprawdzonych w nauce, bo on przynajmniej spadające jabłka sprawdzał i przyspieszenie i tak dalej. Natomiast my się trzymamy kurczowo teorii na przykład o tym, że człowiek ma wpływ na emisję CO2 taki, który ma z kolei wpływ na zmiany klimatyczne i trzymamy się tego kurczowo. Darwin jest niekwestionowany, a może w sytuacji, gdy mamy wirusa w Chinach i inne takie rzeczy, powinniśmy zacząć kwestionować całą współczesną naukę o rozwoju gatunków i tak dalej. Potrafimy tworzyć wirusy za pomocą manipulacji genetycznej. Może jest więc po prostu czas w nauce, żeby zakwestionować Darwina, nawet nie po to, żeby z nim wygrać. Tylko po prostu zakwestionować dla potrzeb rozwoju nauki.
Ale co wirusy
mają? Gdyby Galileusz nie zakwestionował, gdyby Newton nie zakwestionował, gdyby Einstein nie zakwestionował, to byśmy tkwili w starodawnych teoriach.
No ale co wspólnego mają wirusy z teorią ewolucji?
To jest przykład taki pewnych zastojów w nauce, która się trzyma pewnej wiary czy ideologii. Jest jakaś sekta w nauce, która się kurczowo trzyma ocieplenia klimatu wywołanego przez człowieka. Bo to, że klimat się ociepla, to jest sinusoida dziejów i było to zanotowane i widać to w osadach różnych i tak dalej na Ziemi, że kiedyś było cieplej, potem się zrobiło zimniej, potem znowu cieplej. Więc samego ocieplania nie muszę kwestionować, natomiast wpływ człowieka chciałbym zakwestionować. To nie było bezpośrednio o Darwinie, tylko o tym, że naukowcy bardzo często są sekciarzami i się kurczowo trzymają wymyślonej przez kogoś, postawionej przez kogoś hipotezy, bo to nigdy nie zostało udowodnione, że człowiek ma wpływ na ocieplenie klimatu. No i to już jest niedobre. I trzymamy się też kurczowo rozwiązań w sprawie wirusa różnych.
A coś,
jak reagują rządy świata na wirusa chińskiego?
Obserwujesz?
Tak, obserwuję z rosnącym stanem wiedzy i zaniepokojenia, bo władze zasadniczo wszędzie reagują dokładnie tak, jakbyśmy się spodziewali po nich. I ponieważ tak samo na 100 lat temu obecną w Europie grypę hiszpankę reagowali, to ona wytrzebiła całą masę ludzi. No bo rządy stosują, po pierwsze, unikanie paniki. Podważmy to naukowo, unikanie paniki, żeby tylko nie siać paniki, w związku z tym nie wszystkie informacje przekazujemy społeczeństwu, łagodzimy niektóre informacje albo przekazujemy z opóźnieniem, żeby za wszelką cenę uniknąć paniki. Jest taki bożek unikania paniki przed wszystkimi politykami. A ja uważam, że można by zakwestionować unikanie paniki. Czyż nie lepiej byłoby, gdyby narody Europy w tej chwili wpadły w panikę, którą jeszcze jesteśmy w stanie kontrolować? Gdyby dzisiaj ogłosić: nic nie wiemy o tym wirusie, ludzie, zabezpieczcie się w co możecie, bo może być tak, że będziecie pozabijani deskami, tak jak Chińczycy w domach na własną prośbę albo przemocą państwa, będziecie pozabijani deskami bez prawa wychodzenia przez czas dłuższy. Przygotujcie się na taki czas. Wywołujemy panikę w sytuacji, kiedy jeszcze mamy niechorą i sprawną armię i policję, która jest w stanie napad na sklep celem wykupienia wszystkiego jakoś opanować. Jeszcze teraz jesteśmy wszyscy zdrowi, w związku z tym jesteśmy w stanie sobie jakoś poradzić z taką paniką. A poza tym, czy uzupełnienie zapasów w domu na czas kilkumiesięcznej przerwy w istnieniu państwa, czy nie byłoby działaniem roztropnym? Panika byłaby w takiej sytuacji dobra. Teraz, człowieku, wykup całą wodę ze sklepu i wody zabrakło. No ale ludzie wykupili panicznie mnóstwo tej wody, a my jeszcze jesteśmy zdrowi, żeby tę wodę uzupełnić w sklepach, zanim przyjdzie choroba. Więc wszystkie rządy świata i ONZ na czele tego słupka robią wszystko, żeby nie było paniki. Chińczycy komunistycznymi metodami zabezpieczają się przed paniką, a nasze rządy swoimi metodami: przemilczają, tam tego nic nie będzie, może tam jeden przypadek, coś tam, coś tam. A ja bym właśnie świadomie zachęcił ludzi do paniki, mając władzę jakąś w ręku. Zarządziłbym panikę. Przestawiamy państwo w stan paniczny. Przestajemy latać w ogóle samolotami do jakichkolwiek Chin i czegokolwiek w pobliżu. Tak, ma to konsekwencje gospodarcze, tak, czegoś zabraknie, tak, nie wpuszczamy kontenerów z Chin i tak dalej. Robimy całym Chinom kwarantannę. No to jest panika w ekonomii wtedy.
Jakąś władzę masz, bo nazywasz się Wojciech Cejrowski i to, co mówisz, może być przez kogoś przyjęte jako rada rozsądna, a być może rozsądną nie jest wprawianie się w stan paniki wtedy, kiedy jeszcze tego stanu paniki być nie powinno, a być może w ogóle jest niepotrzebny taki stan paniki, bo koronawirus wprawdzie się rozwija w Chinach, ale to nie jest jakieś tempo takie, które by sprawiało, że nie możemy spać po nocach, że prezydent
Trump... Przecież
nie
znamy tego tempa.
No, patrzysz na to, co się dzieje w Europie, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, co się dzieje w Afryce, co się dzieje w Polsce. I nie jest tak, żeby było wiele przypadków koronawirusa na kontynencie amerykańskim, czy w Polsce, czy...
No, przywieźliśmy sobie do Ameryki kilku chorych, tam 14 osób chyba w kontenerze przyleciało, wsadzonym do samolotu, gdzie była reszta osób ze statku, która na razie nie wykazuje symptomów, ale nic nie wiemy. Nie wiemy, ile on się inkubuje. I czy 2 tygodnie kwarantanny to jest dość. Nie, kompletnie nie wiemy, ile się inkubuje, a może się inkubuje 3 miesiące. Bo Chińczycy nie wpuszczają tam badaczy naszych. Sami państwo zobaczą reakcję. Ja wywieszę tę audycję na YouTubie zaraz po jej nadaniu w normalnym eterze u Krzysztofa Skowrońskiego. I wszystkie audycje, których poszukuje się na YouTubie dotyczące wirusa, jeżeli pada słowo wirus, Chiny, koronawirus, YouTube cenzuruje, czyli nie widać tych audycji, ściąga je. Nie tylko demonetyzuje, czyli wywieszający nie zarobił na tym żadnych pieniędzy, a YouTube puszcza dalej reklamy, tylko po prostu ich nie ma. Nie ma debaty w sieci. To jest niepokojące. Że teorii spiskowych też się nie omawia. To jest niepokojące.
No to
teorie... W Pentagonie teorie spiskowe się omawia na porządku dziennym po to, żeby eksperymentować myślowo na różnych scenariuszach.
Żeby zrozumieć. Po prostu,
tak, żeby zrozumieć. To w jednym z filmów, gdzie występował, zapomniałem jak się nazywał, taki jak to z 60-tych lat chyba film, pokazano, że w Pentagonie jest cała działka agentów, którzy zajmują się czytaniem książek science fiction, żeby wyłuskać pewne trendy, albo kryminałów, żeby wyłuskać pewne sposoby na zrobienie czegoś, jak zrobić napad na bank. Pisarz wymyślił taki napad, którego myśmy nie wymyślili, zastosujemy sobie potem ten scenariusz w działaniach naszych CIA i tak dalej. No więc rozważanie nawet absurdalnych teorii spiskowych może prowadzić ku dobru. Wyciągnę na ciebie jedną książkę z podłogi. Może znasz takiego pisarza.
A powiedz mi, czy masz drewnianą podłogę?
No jaką można mieć w Ameryce inną podłogę? Na parkingu możesz mieć betonową, natomiast w Ameryce i w Kanadzie buduje się domki na tak zwanym szkielecie kanadyjskim, czyli wszystko z patyków jest zbudowane. Jak widzimy po huraganie tragedię, że tyle domów się porozwalało, to Europa sobie wyobraża, że to są domy ceglane. Na obrazkach widać domy z patyków, z miotłodach i tak dalej. Dom z patyków ma zalety.
A pamiętasz jeżeli taki chodzi... sketch kabaretu Dudek, jak Kuba rozmawia? Kuba, czy to jest sosna?
No coś tam piąte przez dziesiąte, pamiętam. Ale no, nie.
Dobrze, masz książkę.
Mnie można dowcip opowiedzieć po dwóch tygodniach drugi raz ten sam i się będę śmiał jak ze świeżego. To jestem tani.
A jak z własnego?
Z własnych się śmieję rzeczywiście czasami, jak książkę moją z jakiegoś powodu czytam po latach. No bo piszę już następno i muszę sprawdzić, czy, żeby drugi raz tego samego nie opisać wątku, a pasuje mi do obu książek, to nieraz czytam własną książkę. I rzeczywiście z własnych dowcipów w książkach napisanych 15 lat temu czy 10 zdarza mi się zaśmiać. Kevin Freeman napisał książkę na zlecenie CIA, czy tam FBI robił eksperymenty myślowe, właśnie takie, co opisałem wcześniej, na temat wojny ekonomicznej z Chinami. I między innymi w tej książce Secret Weapon to się nazywało, czyli tam tajemnicza broń, tajemna broń, że nie taka oczywista broń typu bomby i rakiety, tylko właśnie w pieniądzu broń. To się wszystko w 2000 roku pozaczynało. I on tam cytuje generała chińskiego. Chińskiego generała i nie byle kogo, on tam nazwisko ma takie, że nikt nie jest w stanie zapamiętać. Qi Haotian, od chaosu ma nazwisko nawet w transkrypcji na europejskie litery. To był kiedyś minister obrony narodowej w komunistycznych Chinach, 93 do 2003 roku, a potem był nadal bardzo szanowaną figurą i tam uczestniczył w komisji wojskowej, w czymś tam jeszcze. I tenże facet powiedział coś takiego, że wyczyszczenie Ameryki ze 100 bądź 200 milionów ludzi, 100-200 milionów ludzi, w Stanach Zjednoczonych mieszka powiedzmy 350 milionów. On powiedział, wyczyszczenie Ameryki ze 100 albo 200 milionów ludzi byłoby oczywiście aktem brutalnym, ale jest to też jedyna droga, żeby wiek XXI był wiekiem chińskim. Tak jak wiek XX był wiekiem Ameryki, Ameryka rządziła światem w takim ogólnym rozumieniu tego stwierdzenia, tak Chiny chcą rządzić światem w wieku XXI i żeby sobie to zabezpieczyć, to on mówi, no to byłoby brutalne bardzo wyczyścić Amerykę z 2/3 mieszkańców, ale jest to jedyna droga, żebyśmy zapanowali nad światem. I to proszę pana w kontekście tego wirusa, odłożyłem książkę na drewnianą podłogę, ale na dywanik taki, który mam pod stopami, bo drewniana podłoga potrafi mrozić stópki gołe. To w kontekście koronawirusa panu zacytowałem.
Chiński generał powiedział o broni biologicznej w tym kontekście.
Nie, on mówił o broni finansowej, o zaprowadzeniu takiego chaosu, który spowoduje, że właśnie nastąpi nie do opanowania panika. Czyli wpuścimy im różne wirusy, po pierwsze zawalimy im rynek finansowy. Ludzie się rzucą robić różne rzeczy dramatyczne, kiedy nagle banki nie działają. Wpuścimy im dodatkowo wirusa takiego, żeby nie byli w stanie komórkami się posługiwać, systemem swoim komputerowym i tak dalej, i zawalimy im elektroniczny system sterowania elektrowniami. To jest coraz bardziej skomplikowany system. Wszyscy używamy prądu i państwo w Polsce też się orientują, że z jednej elektrowni do drugiej się po drodze przesyłają jakoś prądy. Gdzieś jest za dużo, to trzeba przekierować ten prąd, bo się wszystko przepali i tak dalej. Jak komputery przestaną działać, to możesz sobie mieć, człowieku, elektrownię, ale wszystko ci się przepaliło i ta elektrownia musi się zgasić, bo nie ma jak wysyłać prądu. No więc rozważania pana chińskiego generała były takie na temat wojny ekonomicznej i komputerowej, że nie trzeba broni nuklearnej używać. Natomiast sam fakt, że dla niego nie jest problemem, a raczej jedyną ścieżką dojścia do panowania nad światem, wytrzebienie 100 albo 200 milionów Amerykanów, żeby wyczyścić Amerykę. Sam ten koncept rozważany pokazuje, jak myślą ministrowie obrony narodowej w Chinach. No, nasz człowiek by o czymś takim nie pomyślał. Sowiecki człowiek by pomyślał, chiński człowiek by pomyślał. I teraz, jak to się łączy z wirusem chińskim, wcale nie wiem. Dowiem się może dopiero na sądzie ostatecznym albo wcześniej, ale tryb paniki w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy, wcale nie wydaje mi się złą ścieżką, a politycy pracują nad nic nie ma, Polska jest bezpieczna, mówią. Na jakiej podstawie minister najlepszego zdrowia mówi nam, że Polska jest bezpieczna? No na jakiej podstawie? Przed chwilą złapano jakąś szajkę chińskich i wietnamskich firm, która doiła Polskę na pieniądze. 21 firm międzynarodowych. Państwo się przejdą ulicą, zobaczą, ile jest aktywności chińskiej. Ja już nawet nie mówię o twarzach, tylko mówię o ogólnie w gospodarce. Ile jest chińskiej aktywności w Polsce? No jak, i w związku z tą chińską aktywnością przejeżdżają ludzie w tej z powrotem, towary przejeżdżają w tej z powrotem, wszystko może być zakażone.
Ale znacznie mniej niż w Nowym Jorku.
No mniej, no ale co z tego, że mniej?
No a tam paniki nie ma.
Pomimo, że to w Waszyngtonie chyba było, złapano Chińczyka, który przewoził zdechłe ptaszki w bagażu. To wiadomość tam sprzed kilku dni. Miał całą taką torbę zapakowaną, mówi, to jedzenie dla kotów jest. A tam zasuszone, zdechłe ptaki, zarażone ptasim wirusem w woreczku przewoził. Że to jest smakołyk dla kotów w Chinach, uznawany powszechnie. No i spalili na szczęście tę jego torbę, no ale takie rzeczy się dzieją. To, że więcej przelatuje ludzi do Nowego Jorku, potencjalnie zarażonych tym wirusem, to nic nie znaczy w kontekście Polski. Bo wystarczy dwóch, żeby przyleciało do Polski i się... Czy grypa hiszpanka się wzięła z masowych pociągów wukatki przejeżdżających z kraju do kraju? Nie. Wirus się rozprzestrzenia w taki sposób, że w średniowieczu były plagi, chociaż nie było dróg, mostów i samolotów. No, rozprzestrzenia się po prostu w powietrzu się rozprzestrzenia. Wystarczy jeden gość zarażony.
To piosenka.
To jest ten tydzień, kiedy jest tłusty czwartek i w związku z tym piosenki knajpiane przyniosłem Państwu takie, żeby Państwa zachęcić do wyjścia z domu na jakąś balangę, bo na pewno wszyscy przegapili krótki w tym roku karnawał. Nikt, no, nikąd nie poszedł. O balach nie przeczytałem ani jednego słowa o balach. Nawet z okazji Sylwestra nie czytałem nic o balach, więc zjawisko balowania widocznie jest trochę mniejsze w tym roku w Polsce. Pomyślałem, że może trzeba podpowiedzieć, człowieku, no masz narzeczoną żonę, masz mamę, kogokolwiek i przez cały karnawał nic się nie działo, to jest ostatnia szansa i nie napchać ją pączkami.
Był bal dziennikarzy. Są bale w Krakowie.
Tak, ale kiedyś może masz podobne wrażenie do mojego, bale były częściej. Albo więcej ich było, albo się więcej o nich mówiło. A teraz no, ja przeszukiwałem polskie media przeróżne, o balach nic nie znalazłem, więc przyniosłem Państwu najpierw, co jest na balu. No na balu są tańce, ale jest też bartender, czyli jest facet, który tam nalewa różne drinki i o nim piosenka.
Studio Dziki Zachód.
W piosence minionej w poprzednim segmencie, który Państwo sprawdzą, czy w ogóle zaistniał w sieci, gdyż było o robaczkach, nie mówmy teraz o jakich, bo i ten segment zdejmą. Więc w poprzedniej piosence była taka piękna koncepcja, namawiam polskich restauratorów, żeby sobie szafy grające zainstalowali. Ja w Polsce po knajpach chodzę mniej, ale nigdzie tego nie widzę. W Ameryce w każdej knajpie jest szafa grająca. Kiedyś to były takie szafy, że się wrzucało kwadra, czyli 25 centów w jednej monecie, największa moneta, no poza dolarami, ale one rzadkie są w portfelu. Wrzucało się coś takiego i można sobie było puścić jedną stronę singla. Potem to było rozwijane i trwa do dzisiaj. Dzisiaj to jest elektroniczne, dużo mniejsze. Stoi sobie i ludzie się przy tym bawią. Czyli nie musi być w knajpie wodzireja, tylko wystarczy atmosfera i barman, który ludziom podpowie, państwo se puszczą muzykę, potańczą. I trochę wolnej przestrzeni trzeba zrobić. Czyli trzeba zasugerować ludziom, że jest taki pusty kawałek placu i tam jakieś lampeczki od góry. I na tym placu, że można zatańczyć i taka stoi oświetlona dużą lampą skrzynia, która puszcza muzykę i to nawet bez pieniędzy niech puszcza. Ludzie wcisną palcem ulubioną piosenkę, tam wybiorą z katalogu i facet się świetnie bawił. Piwo zamówił o 1:30, a potem jak drugi raz spojrzał na zegar, już była 4:30. Tak się dobrze bawił po pierwszym zamówieniu piwa. Taka śliczna opowieść.
Z tego, co pamiętam, to do kościoła masz około 50 mil, prawda?
To zależy, który wybiorę, ale tak daleko jadę dosyć do kościoła.
A do najbliższego baru?
A, no bar opisałem w Wyspie na Prerii, to już nie mam tak daleko, tak ze 25 minut muszę jechać po Pustkowiu. Wjeżdżam na Pustkowie naszej wioski, która ma domów niewiele. Nie będę jej opisywał, bo ludzie znajdą w końcu, jak za dużo będziemy gadać o tej wiosce. I wtedy ja z płaczem na twarzy będę musiał sprzedać moje kochane rancho i znaleźć jakieś sobie inne gdzieś dalej. To do tej naszej wioskowej knajpy mam niedaleko. Mamy jeszcze drugą alternatywną, to już nie jest knajpa wprost, tylko to jest taka stacja benzynowa w dobrym miejscu, kompletnie poza wioską i na tej, no bo tam jakieś drogi przebiegają i ludziom tam wygodnie jest tankować różne rzeczy. Szczególnie po paliwo do traktorów przyjeżdżają. Beczkę mają na pick-upie taką dużą i sobie tam wlewają ile chcą. Można to też zamówić na rancho, ale nie każdy ma dobrą drogę i w związku z tym na tej stacji tam się dużo dzieje. Jak potrzebujesz coś kupić, to tam jest kawałek sklepu spożywczego na niej, przychodzi hobo, tam płacić kamykami, lizaczki na patyku dla dzieci do wzięcia za darmożkę ze słoika takiego, jak klasycznie jak z westernu. I tam też jest taka przybudowa, która ożywa głównie w soboty, czasami w piątki wieczorem. I tam można też potańcować trochę.
I tam w sobotę wieczorem byłeś? W ostatnią sobotę albo w którąś sobot karnawału?
Ja staram się bywać regularnie. Żeby mieć w ogóle jakąś inspirację do życia, to staram się te mordy oglądać nasze kochane. Oni oglądają moją mordę i wszystkie mordy są zadowolone.
Mówią do
ciebie twarze.
Hi Wojtek. Jak się masz?
Nie, gringo mnie. Mówią na mnie gringo, nie byli w stanie się imienia mojego łatwo nauczyć. Nie chciałem też, żeby propagowali to imię, bo na początku mieszkania tutaj byłem ogromną ciekawostką, w związku z tym po naszym drutowym telegrafie się roznosiła informacja, że jakieś nowe przyjechało. I nie chciałem, żeby lansowali imię, bo jeszcze się okaże potem, że w okolicy mieszka przewodniczący Polonii Polskiej na przykład. I natychmiast będzie chciał ze mną zrobić kontakt jakiś. No i stracę moją ukochaną samotnie. Więc nie używałem imienia mojego za często.
Dobrze. To jeszcze wróćmy do tej paniki na jedną sekundę. Masz zapasy zgromadzone w domu?
Gromadzę zapasy autentycznie, jestem zaniepokojony tym, bo jeżeli w Chinach wedle danych oficjalnych szczyt ma być w kwietniu, to jak ja mam samolotem lecieć w maju? Tak, ogólnie jestem roztropnie zaniepokojony. No i mam kubeczek z wizerunkiem ojca Pio, który mi ktoś dał w prezencie z moich znajomych i tam jest pray, hope and do not worry. Na tym kubku napisane, to są jakieś jego słowa z włoskiego czy z łaciny przetłumaczone. Módl się, miej nadzieję, czy wierz Panu Bogu, że będzie dobrze. No i nie przejmuj się, bo od przejmowania się nikomu nic jeszcze nie urosło. Należy się przejmować roztropnie, czyli być roztropnym właśnie, ostrożnie należy podchodzić. No są takie w Nowym Testamencie wskazówki, że tam nawet jakbyście po skorpionach i wężach chodzili, albo by wam dali trucizny w kubku, to ja was ochronię, nic wam nie będzie. Więc liczę na to, że sprawiedliwych swoich Pan Bóg ochroni, tak jak przed w Starym Testamencie opisaną plagą w Egipcie. Ochronił. Żydzi sobie pierwsze święte Paschy tam namalowali krwią znaki na drzwiach i pomór ominął te drzwi.
Nie
No
chcę.
więc liczę na to, że nawet jakby był jakiś globalny pomór, to może moje drzwi ominie. A w takich sytuacjach jeszcze osoby starsze się zastanawiają, czy warto dalej żyć, czy może lepiej po prostu, żeby Pan Bóg, bo nie trzeba się z Panem Bogiem boksować, nie? Oczywiście wszyscy się boimy śmierci, nie chcemy umierać i tak dalej, ale może roztropnym wyborem w którymś momencie jest i to odpuścić i powiedzieć: Panie Boże, jak chcesz mnie zabrać, bo świat będzie taki okropny, że tu mi będzie, będę se żył, ale co mi z tego, jak będę żył nieszczęśliwie, to rzeczywiście, no zabierz mnie do siebie. Ale to już jest powyżej mojego poziomu, to moja ciotka zakonnica jest w takim stanie, lat 101, w kwietniu skończy, czy 102, już się zgubiłem, 101 chyba. I ona właśnie już by chciała dawno być w niebie.